Prawie 5 minut po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Spotykamy się po raz 1874. Nocne Światła od poniedziałku do czwartku. Rozpoczynamy o tej porze, tuż po 11. A spotykamy się na 2 godziny. Będziemy razem do pierwszej, co najmniej, czasami chwilę dłużej. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam na fanpage Radia Plus, pod pierwszy post od góry, gdzie widzę, że już dyskusja się ożywiła, bo temat też istotny i pobudzający do refleksji. Profil Radia Plus facebookowy pod pierwszym postem od góry. A przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A co to za temat, który tak poruszył świetliki, że już na forum wymiany myśli znajdują się całkiem pokaźne wpisy. Otóż dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, czym dla rozwoju dziecka może skutkować rodzicielska nieobecność. Naszymi ekspertami tego wieczora są Państwo i moi goście, a zarazem współtwórcy tego cyklu, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam Ciebie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Kto z nas nie słyszał o tak zwanym eurosieroctwie? Ale myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej, bo eurosieroty to tylko niektóre z sierot, które owszem mają rodziców i nawet mają ich niedaleko gdzieś za granicą na tak zwanych saksach, ale mają ich w domu. Bo problem nieobecności rodziców w życiu dziecięcym to nie jest coś, co dotyczy tylko fizycznego braku konkretnych osób. Można bowiem po prostu przebywać w domu całkiem blisko fizycznie, teoretycznie przynajmniej, czy dbać nawet o materialne, czy też inne potrzeby rodziny, ale nie angażować się emocjonalnie, albo być wręcz nieobecnym psychicznie, czy także duchowo. O tych problemach, o tych aspektach będziemy dzisiaj dyskutować szerzej, bo właściwie każda z tych nieobecności w pierwszym rzędzie ogromnie szkodzi dziecku, ale konsekwencje dotyczą także wszystkich osób w rodzinie, tych i także rodziców, także osób starszych, rodziny przede wszystkim jako całości, w szerszym kontekście, a w dłuższej perspektywie czasu możemy mówić o problemie społecznym, bo to dziecko kiedyś dorośnie, to dziecko stanie się osobą, która też będzie chciała założyć rodzinę, ale będzie za sobą ciągnąć deficyty, które zabrało z dzieciństwa, deficyty tej obecności, które mogą skutkować bardzo poważnymi problemami relacyjnymi i no, można by powiedzieć biada tym rodzinom, które doświadczyły, których ojcowie, matki, mężowie, żony doświadczyli tego deficytu. Dziecko do właściwego rozwoju potrzebuje rodziców obecnych, którzy są, którzy okazują swoją miłość, akceptację, afirmują dziecko, wspierają, ale też i kształtują, co czasami wiąże się także z trudnymi dla dzieci może sytuacjami, ale no cóż, wiemy doskonale o tym, że czasami jeżeli dziecko zrobi coś niewłaściwego, no to trzeba mu wskazać w sposób bardzo konkretny nieraz to, jaki błąd zrobiło i jaką drogą powinno chodzić. Ale przede wszystkim chodzi o taką obecność, którą możemy w czterech wymiarach przedstawić. To już o czym wspomniałem, czyli ta obecność fizyczna, obecność emocjonalna, obecność psychiczna, ale także nie mniej istotna obecność duchowa. Każdy z tych aspektów jest ważny i żadnego, no nie da się zastąpić jakimś substytutem. Tutaj nie ma miejsca na erzac. W jakim stopniu któryś z tych rodzajów nieobecności może być dla Państwa wyzwaniem? Mówię tutaj o rodzicach, mówię tutaj także o dorosłych dzieciach, które nas słuchają i które być może w tym momencie boleśnie wspominają swój dom rodzinny, pamiętając o tym, że doświadczyły którejś z tych nieobecności. Jak można z tym walczyć, jak można się z tym zmierzyć? O tym dzisiaj mówić będziemy w tym wydaniu Nocnych Świateł. Zaczniemy, proszę Państwa, od tego, co jest tym, co wydaje się najbardziej oczywiste w tym wszystkim, czyli od nieobecności fizycznej.
Mhm. To, co ważne, to na początku chcę powiedzieć o tym, że ludzie to są istoty społeczne. Dzieci wychowuje się przez obecność, przez przykład, przez rozmowy. Dziecko trzeba po prostu kształtować każdego dnia. Trzeba mieć z nim kontakt. Trzeba wiedzieć, kim to dziecko jest. Trzeba to dziecko zrozumieć. Trzeba zrozumieć też jego indywidualność. Jeśli w rodzinie jest więcej dzieci, to nie przykładamy tej samej miarki do każdego dziecka. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Każde dziecko jest zupełnie inną istotą i jak już o tym mówię, to widać, że po prostu na to potrzeba czasu. Że po prostu, jeśli nie poświęcimy czasu dziecku, to nie odkryjemy jego niepowtarzalności, nie pomożemy też jemu odkryć jego niepowtarzalności. I kiedy, Paweł, mówisz o tym, że dziecko, którego rodzic jest nieobecny fizycznie, mówiłeś tutaj o eurosierotach, rzeczywiście są takie historie rodzinne, że no jest ta potrzeba, żeby wyjechać za chlebem, chociaż tak naprawdę dzisiaj no ten rynek pracy już nie jest rynkiem, na którym jest tak duże bezrobocie, czy w ogóle, że jest. Co prawda wiem, że to jest bardzo różnie w różnych miejscowościach. Ja też czasami patrzę sobie na to, że mam taki efekt plus.
I w różnych zawodach.
I w różnych zawodach, zdecydowanie. No, my mieszkamy pod Warszawą, więc jakby tutaj praca jest. Natomiast myślę, że pewnie są też takie miejscowości przez całe lata, na przykład Podkarpacie czy Podlasie, tak, ludzie, którzy wyjeżdżali po prostu za chlebem. I to są trudne sytuacje, dlatego że no, wtedy trwale tego jednego rodzica nie ma i w gruncie rzeczy, jeżeli to są kobiety, to one trochę żyją jak takie żony marynarza. Zdarza się też, że to kobiety właśnie wyjeżdżają na przykład do Niemiec opiekować się osobami starszymi i wtedy ten dom jest bez matki. I to jest naprawdę bardzo duża szkoda dla dzieci, bo ta osoba, która oczywiście no, gdzieś dostarcza tych dóbr wszelakich, jest fizycznie nieobecna. Jeżeli jest nieobecna, to ona nie uczestniczy w wychowaniu dziecka. Jeżeli wraca do domu, to ona no, czasami jest tak, że próbuje nadrobić to wychowywanie, ale czasami to się robi po prostu nerwowe, czasami po prostu zupełnie nie w punkt, zupełnie nie rozumiejąc dziecka. No, nie da się mieć tego kontaktu na odległość, szczególnie małe dzieci, one i dorastające też, one potrzebują tego po prostu codziennego kontaktu, codziennej troski. A jeżeli chodzi o osoby, które wcale nie wyjeżdżają, tylko żyją pod jednym dachem, to bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że to skupienie się na pracy jest nadmierne. I teraz wiele osób powie, no bo w moim zawodzie, bo właśnie ja muszę w taki sposób. Natomiast myślę sobie, że każdy rodzic musi sobie zadać pytanie, ile ja robię dlatego, że rzeczywiście muszę, a ile robię dlatego, że to lubię, a ile robię dlatego, że no, walczę o awans na przykład. No i teraz to jest bardzo trudne, ale zbalansowanie tak naprawdę pracy zawodowej z tym wyzwaniem, którym jest rodzicielstwo, jest bardzo ważne. Także myślę sobie, że to jest też problem tak naprawdę naszych czasów, że często też spotykamy się z tym, kiedy pracujemy z parami, że widzimy, że wyraźnie ktoś na przykład ucieka w pracę zawodową, że tak naprawdę bierze na siebie dodatkowe jakieś zadania, nie dlatego, że tej rodzinie brakuje pieniędzy, ale dlatego, że woli to, że wybiera to, że woli być w pracy, że woli być właśnie poza domem niż w domu. Bo w domu jest po prostu jakaś, nie wiem, dla niego nuda, dla tego człowieka powtarzalność. Ale również tak naprawdę no to jest bardzo ważne, że bardzo wielu rodziców jest niedojrzałych do tego, żeby być rodzicem. I stąd na przykład czasami uciekają w tą pracę na przykład zawodową czy jakieś inne aktywności po to, żeby nie być w domu. Często jest tak, że tak naprawdę to rodzicielstwo jest dla nich dużym ciężarem. Mają właściwie własne takie nierozwiązane emocjonalne problemy, takie jeszcze z dzieciństwa. Mają na przykład brak wzorca sami, wzorca ojca, wzorca matki. Właściwie gubią się w tym, właściwie nie wiedzą, jakim rodzicem powinni być, co powinni robić. Czują się po prostu czasami zwyczajnie niekompetentni. I to też jest tak, że no, na przykład lepiej czują się w swoim zawodzie. Takim dużym problemem też, jeżeli chodzi o tą nieobecność fizyczną, są problemy w relacji rodziców. Bardzo często, kiedy w rodzinie jest konflikt, to rodzice nie widzą w tym dzieci. Oni kłócą się tak naprawdę ponad głowami czy główkami tych dzieci. Wtedy nie ma dbałości o emocje dzieci, o dobrostan dzieci, bo rodzice są po prostu w stanie wojny. I to jest też taka sytuacja, kiedy oni są fizycznie, nawet ich czasami głośno słychać, ale oni nie są dostępni dla dzieci. Z takich konfliktów też wynikają duże szkody, dlatego że często ci rodzice, kiedy kłócą się ze sobą, to później na przykład starają się bardzo dzieciom wynagrodzić to, że była jakaś awantura, albo na przykład zaczynają grać ze sobą w dobrego i złego policjanta, czyli zobacz, synku, jaki ten twój ojciec jest niedobry, prawda, a ja jestem biedna, a ja zobacz dla ciebie coś robię, a ojciec tylko na ciebie na przykład krzyczy. I tutaj, jeżeli nie ma tej jedności rodzicielskiej, jeśli rodzice nie grają w jednej drużynie, nie wiedzą, kim są ich dzieci, nie rozmawiają o dobru tych dzieci, to bardzo często tak naprawdę, nawet będąc z tymi dziećmi, myślą, że robią to w dobrej wierze, ale robią bardzo, bardzo dużo, dużo krzywdy.
Kiedy mówimy tak o tym, to mi się przypomniała taka historia nasza z pracy w rodzinie, kiedy pan pracował za granicą, a pani taka kompletnie niewydolna, wychowawczo, rodzicielsko, nie dawała sobie rady i tak naprawdę to te dzieci się nią zajmowały, a nie ona nimi. Była taka sytuacja, że ta nieobecność ojca spowodowała, znaczy zabrała im dzieciństwo, bo tam był starszy chłopak i młodsza dziewczyna, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. I to starsze dziecko się opiekowało tym młodszym dzieckiem i mamusia jeszcze nazywa. No, po prostu no, niedopuszczalna sytuacja i ja sobie nawet zdaję sprawę, że w większości pewnie ludzie są jakoś tam wychowawczo wydolni, ale takie sytuacje też się zdarzały. Teraz jak mówimy o tym, to rodzic, którego nie ma, nie jest autorytetem. No, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy tutaj przy jakiejś okazji, mówiłaś o tym, że rodzic dla małego dziecka to jest taki no po prostu prawie że Bóg. No, no, przepraszam, może to nie najlepiej, ale no prawie, tak, że gdzieś ktoś, kto wszystko wie i wszystko może, dla małego dziecka. I teraz, kiedy go nie ma, to nie jest autorytetem. I dziecko w ogóle nie wie, co to jest autorytet. Nie ma żadnych autorytetów. A przecież my sami, jako dorośli ludzie, potrzebujemy tych autorytetów. Potrzebujemy, nie wiem, albo jakiegoś przewodnika duchowego, albo mentora, albo, nie wiem, no, jakiejś mądrej osoby gdzieś w okolicy, która nam coś odpowie, gdzieś możemy się do kogoś zwrócić, tak? I teraz jeżeli tego rodzica, czy tych rodziców nie ma, bo wychowuje ich, nie wiem, dzieci wychowuje jakaś opiekunka, czy nawet babcia, która już, no umówmy się, może mieć swoje lata i może już nie mieć ochoty na to, żeby tak dużo czasu poświęcać, może nie mieć siły zwyczajnie, no to tu się robi kłopot, ale do tego kiedyś spotkałem taką klientkę, taką mieliśmy i pamiętam tą scenę, bo ona miała taki duży lęk separacyjny. Tam też ojca nie było w kółko i ona, pamiętam, że jak wychodziliśmy z czasami razem z nią ze spotkania, to na parkingu musieliśmy poczekać, aż ona odejdzie albo wsiądzie do samochodu i odjedzie. Bo ona dostawała jakieś fobii, jakieś, nie wiem, co się tam dopadało, jak ktoś się od niej odwracał plecami i odchodził. To po prostu jakiegoś amoku dostawała. I to naprawdę to było przerażające, bo to była mocno dorosła kobieta, no tam, nie pamiętam, 30 parę lat, ale to naprawdę coś w tym jest. I teraz jeszcze chciałem tylko jedno zdanie, bo to już mnie bata, trąca, chcę coś dodać, ale jak już się dorwałem do głosu, to jeszcze powiem jedną rzecz. Chcę powiedzieć o takich erzacach, mówiłeś, Paweł, o takich erzacach. I no, czasami tak się zdarza, że no, nie ma innego wyjścia. No, jakaś się sytuacja wydarzyła, typu awans, nie wiem, albo jakaś wyjątkowa okazja, ktoś wyjeżdża, no to trzeba pamiętać o tym, żeby ograniczyć skutki, te złe skutki tej rozłąki, chociażby przez komunikatory, rozmawiając codziennie, nie wiem, przez komunikator można dziecku bajki wieczorem czytać, można z nim rozmawiać, można mieć ten kontakt, tylko to trzeba chcieć. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z takim młodym mężczyzną i on nie mógł zrozumieć, on właśnie też pracuje poza domem, nie mógł zrozumieć, po co on ma się z dziećmi kontaktować przez komunikator, jak on za tydzień czy dwa będzie w domu. Ważny jest ten codzienny kontakt. Tak jak mówię, to może być kilka minut nawet, czy kilkanaście, ale przeczytanie jakiejś książeczki, bajki, czy po prostu porozmawianie z dzieckiem powoduje, że to dziecko nie ma takiego poczucia, że ojciec czy matka go porzuci.
Szczególnie, że kiedy mówimy o naprawdę małych dzieciach, to dla nich jeden dzień to jest bardzo długo.
No tak.
Bo poczucie czasu jest zupełnie inne, kiedy jest się małym człowiekiem. Ja chciałam jeszcze o jednym powiedzieć, że często, kiedy jeden z rodziców znika z pola widzenia dziecka i właściwie nie bierze udziału w jego wychowaniu, ponieważ ma inne zajęcia, prace, hobby albo nałogi na przykład różne, to często tak się zdarza, że w momencie, kiedy już jest w domu, kiedy jest dostępny, to bardzo chce wynagrodzić dziecku tą sytuację, na przykład wraca z tych saksów, przywozi wspaniały prezent i to jest taki, ja to sobie tak nazywam, tatuś niedziela na przykład, czy mamusia i bardzo często to jest tak, że jest taka duża nierównowaga, bo ten jeden rodzic to jest ten taki, który musi pilnować, żeby były zęby umyte, żeby dziecko poszło spać o odpowiedniej porze. A ten drugi rodzic jest taki od czasu do czasu, który po prostu obsypuje dziecko prezentami. No i ta sytuacja, kiedy to dziecko tak naprawdę często tego rodzica, który na co dzień się nim zajmuje na przykład, rozładowuje na tym dziecku, na tym rodzicu frustrację. I to jest, no to jest tak naprawdę też niedopuszczalne. My bardzo często też o tym rozmawiamy z ludźmi, którzy na przykład rozwodzą się, bo to też jest podobna sytuacja.
Właśnie, to jest bardzo istotne, co powiedziałaś, bo kiedy mówi się właśnie najczęściej o tej nieobecności fizycznej, to możemy jasno rozprawiać o eurosieroctwie, o wielu innych przypadkach, kiedy rodzice pracują za dużo albo coś się robią innego kosztem dzieci, będąc w tym domu, ale nieobecność fizyczna ma wiele innych przyczyn, na przykład właśnie wspomniane przez ciebie rozwody, bo często też jest efektem zupełnego braku równowagi, tej niedojrzałości dotyczącej kwestii ustawienia priorytetów w życiu rodziców. I na to zwraca uwagę Agnieszka, pisząc na Facebooku, że to jest bardzo ważny i trudny temat, zwłaszcza, że coraz więcej jest rozbitych rodzin. No nie sposób tego nie potwierdzić. To bardzo smutna refleksja. Zostajemy z tymi myślami na krótką przerwę. Wracamy do Państwa za chwil kilka. Po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj w Nocnych Światłach dyskutujemy o tym, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci. To w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach. Naszymi ekspertami są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Czym dla rozwoju dziecka może skutkować rodzicielska nieobecność? O tym dzisiaj dyskutujemy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. Gośćmi Nocnych Świateł są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy. Kiedy mówimy o nieobecności, rzeczywiście jako pierwsza przychodzi nam na myśl ta nieobecność fizyczna, ale nie mniej ważna, nie mniej istotna jest nieobecność emocjonalna, bo rodzice mogą przebywać w domu, ale emocjonalnie być obojętnym wobec dzieci, po prostu nie okazywać im uczuć. No. Mogą być też rodzice w jakiejś mierze zaangażowani w zabezpieczenie życia, bytu rodziny, czyli praca, zdobycie środków. Można ten dom jakoś oporządzać, wszystko jest na swoim miejscu, posiłki o właściwej porze, czy nawet troszczyć się o rozwiązywanie jakichś powstających na co dzień problemów, czy naprawy, jakieś zakupy, załatwianie spraw w urzędach. Można być w tym bardzo sprawnym, ale jednocześnie nie umieć albo wręcz nie okazywać jakichś pozytywnych przeżyć, uczuć względem dziecka, czy gestem, czy to słowem, czy mową ciała, czy nawet spojrzeniem. Można być po prostu nieobecnym, można być obok. wielu rodziców, którzy wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, ale szczególnie mam przekonanie, że dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, bo kobiety ze swojej natury są bardziej emocjonalne, nigdy nie słyszało od swoich ojców, a może nawet i matek, jakichś słów takich budujących, takich, które też są afirmujące, a jednocześnie pokazujące, wskazujące na więź, która jest między rodzicami a dziećmi. Czyli kocham cię, jestem z ciebie dumny, jesteś dla mnie kimś ważnym, jesteś wspaniały, masz wielkie umiejętności, masz talenty, jesteś piękna. Mężczyźni, myślę, że mężczyźni błędnie zakładają, że ich dzieci wiedzą, że są kochane. No nie jest to prawda. Nie jest to prawda. Dzieci potrzebują afirmacji, dzieci potrzebują wyrażania uczuć, dzieci potrzebują przytulenia. Dotarłem do takich badań, z których na bardzo dużej próbie, średnio, przeciętnie uważa się, że duża próba to jest około 1000 osób. To jest próba, którą wykonano na 5,5 tysiąca osób, więc jest to naprawdę bardzo duża próba i wynika z tego sondażu, iż połowa respondentów, a więc statystycznie trzeba liczyć, że również połowa społeczności, którą reprezentuje ta grupa 5,5 tysiąca respondentów, po prostu w swoim dzieciństwie nie rozmawiała z żadnym rodziców o swoich uczuciach. 1/3 z tych respondentów rozmawiała co prawda na tematy dotyczące uczuć, przeżyć, emocji, ale tylko z matką. Natomiast ojcowie byli powiernikami, no, uwaga, jedynie 3% ankietowanych. To jest dramatyczna liczba, muszę powiedzieć. Nie przypuszczałem, że aż tak niska. No, co pokazują te wyniki? Otóż po prostu dramatyczną sytuację emocjonalnej samotności dzieci i pokazują, jak bardzo niska prawie jest nieobecna rola wielu rodziców, ale przede wszystkim ojców, jako osób, które są ważne, istotne, znaczące dla rozwoju dzieci. I z którymi to osobami to dziecko może dzielić swój świat, przeżyć emocji, uczuć, rozumienia świata, rozterek, pytań, jakie pojawiają się w okresie dorastania, czy potem w okresie dojrzewania. Ojciec prawie w ogóle, jak się okazuje z tych badań, nie jest powiernikiem dla zwierząt dzieci i dorastającej młodzieży. No, matki mają większą tutaj reprezentację, no ale jednak połowa tych odpowiedzi dotyczyła obojga rodziców. To jest bardzo smutna refleksja po tym badaniu.
No tak. I jak Paweł słusznie zauważyłeś, to jest tak, że to jest taki, można by powiedzieć, deficyt pokoleniowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie, tego, że nie umiemy mówić o emocjach jako społeczeństwo. No i rzeczywiście u mężczyzn jest to wyraźnie bardziej widoczne. Bierze się to również z pewnych takich stereotypów, że mężczyzna nie czuje, że mężczyzna tylko działa, że uczucia mogą przeszkadzać tak naprawdę w działaniu, że one są zupełnie zbędne i niepotrzebne, że trzeba je wyłączyć, bo wtedy jest się dużo bardziej efektywnym. No a dzisiaj widzimy na przykład, że coraz więcej osób tak bardzo wypiera emocje, że na przykład później ma problemy, na przykład w depresji czy jakichś zaburzeniach lękowych. To nie jest tak, że emocje można bez końca wypierać i można im zaprzeczać. Często tak naprawdę pierwsze mężczyźni wstydzą się mówić o emocjach, nie potrafią mówić o emocjach. My się spotykamy z tym, że mężczyźni mają problem z nazywaniem emocji zwyczajnie, w ogóle uświadomieniem sobie tego, że rany, one się tak nazywają, ja to naprawdę przeżywam. A już to, że ja mogę o tym powiedzieć, to jest dla nich naprawdę coś zupełnie nowego. Natomiast bardzo ważne jest również to, że mówiłeś, Paweł, również o chwaleniu. My też tak naprawdę często nie chwalimy naszych dzieci, mówią my rodzice, bo to wynika tak naprawdę z przekonań. Często myślimy sobie, ludzie myślą tak, że jeżeli będziemy chwalić nasze dzieci, to one będą próżne, to one się zepsują, to one po prostu nie osiągną niczego w życiu i że najważniejsze jest, że ten rodzic musi karcić, musi po prostu mówić, co jest nie tak i w ten sposób będzie to dziecko udoskonalał. I łatwo sobie wyobrazić, że to dziecko jest jak taka młoda roślinka i jeżeli nie będziemy pielęgnować tego dziecka, na przykład rośliny lubią, żeby do nich mówić, czule, podobno, tak, i lepiej rosną.
Ludzie też tego potrzebują.
Ależ oczywiście.
Ludzie tego potrzebują. Jest taki dowcip, który przychodzi mi na myśl w tym momencie, jak to żona skarżyła się swojej przyjaciółce czy sąsiadce, że jej mąż ostatni raz po 30 czy 40 latach wspólnego życia ostatni raz powiedział jej, że ją kocha w dniu ślubu. No i tam, słuchaj, no to zapytaj go, dlaczego on tak zrobił. No bo on powiedział, bo nic się nie zmieniło od tej pory. Ale ta kobieta, oczywiście to jest dowcip, ale trudno mi się wyobrazić, co ta kobieta przez te 30 czy 40 lat przeżywała. Bo naturalna potrzeba ludzka, czy to mężczyzny, czy kobiety, jest taka, żeby od osoby, z którą się jest, z którą się jest blisko, z którą się kocha, z którą się jest w bliskiej relacji emocjonalnej, żeby takie rzeczy słyszeć. Mam głębokie przekonanie, że ta nieobecność emocjonalna, o której mówimy w tej chwili, to jest coś, co skutkuje właśnie taką niemożnością wyrażenia uczuć wobec osoby, którą się kocha. Wiele kobiet się na to skarży, ale również wielu mężczyzn. W jednym z programów Nocne Światła, nie pamiętam, czy to z wami, czy z Mirą Jankowską, Izą Kobierecką, w cyklu Miłość w praktyce, cytowaliśmy pewne badania, z których wynika, że ewidentną potrzebą mężczyzn w relacji małżeńskiej, w związku, jest to, żeby słyszeć od swojej kobiety, od tej kobiety, którą się kocha, z którą się jest, z którą się dzieli życie, słowa czułości i gesty czułości, że to jest coś, co mężczyźni podświadomie oczekują od swoich partnerek życiowych. Przytulenie, pocałunek, spojrzenie, słowo. Jakieś, no, mężczyźni też lubią, żeby zauważać to, co oni robią. No, owszem, to fakt. Ale to nie zmienia faktu, że mężczyźni oczekują, że ich kobieta powie do nich: kocham cię, mój drogi. Jesteś dla mnie najdroższy, najwspanialszy. Jestem z tobą, bo jesteś ty, a nie kto inny. To jest rzecz, która, no, jest w sercu każdego człowieka, bez względu na to, czy jest kobietą, czy mężczyzną.
Dlaczego panowie bardziej tego potrzebują, wydawałoby się? Dlatego, że w dzieciństwie mało kto rozczula się nad chłopcami. Chłopcy też nie chcą, żeby się nad nimi rozczulać, kiedy są mali. Potem, kiedy dorastają, to sobie nie uświadamiają może, ale przychodzi ta potrzeba, że oni jednak chcieliby, żeby ktoś powiedział im, że są mądrzy, że są, nie wiem, zaradni, czy ładni, czy nie wiem. No po prostu ktoś im powiedział, że ich kocha.
Tak. Ale tutaj też chcę potwierdzić to, o czym mówimy, a mianowicie, że mężczyźni nie potrafią również o tym powiedzieć swojej żonie, że chciałbym, żebyś do mnie takie rzeczy, takie słowa powiedziała. Wtedy mężczyźni mówią po prostu, że ty zrzędzisz, że jakby nie nazywają tego. Mają problem, nawet kiedy rozmawiamy z parami, mają problem, żeby przyznać się, że chcieliby być pochwaleni, że chcieliby być zauważeni.
Wcale się nie dziwię, no bo upomnienie się o dobre słowo, no, może być źle odczytane. No jak to? No ty chcesz po prostu, żeby cię chwalić. No, a za co cię chwalić? Prawda? No, to może się tym skończyć, że się zakończy dyskusja listą błędów i wypaczeń, które ten mężczyzna w sobie nosi, prawda? Jako człowiek ułomny, ale na pewno nie dostanie tego, czego oczekiwał, zwracając się do swojej żony czy kobiety, z którą żyje, po to, żeby usłyszała, że on też potrzebuje jej czułości, jej słowa, wyrażonej słowami, nie tylko gestami.
Tak, ale Paweł, to jest w ogóle taki szerszy problem, bo to tak naprawdę pokazuje kondycję naszego społeczeństwa. My jesteśmy społeczeństwem, które chętniej mówi złe rzeczy niż chwali. Że jeżeli coś się dzieje dobrze, no to znaczy, że jest wszystko w porządku. Trzeba zauważyć, kiedy jest źle. I tu jest ten problem tak naprawdę, że nie mamy tego nawyku chwalenia. Nie mamy nawyku chwalenia innych, nie mamy nawyku chwalenia siebie, mówienia też sobie dobrych słów. I tak jest też, że my bardzo często też nie chwalimy naszych dzieci. I to znowu jest takie przekleństwo, że tak powiem, pokoleniowe, bo jeżeli zaczniemy chwalić, to nasze dzieci też będą umiały chwalić. Nasze dzieci będą umiały nam dziękować, będą umiały zauważyć dobro, a nie tylko zło. To jest po prostu kwestia tak naprawdę tego, co my chcemy widzieć. Mało tego, jeśli my chwalimy nasze dzieci, to jest tak zwane wzmocnienie pozytywne. Każdy z nas chce być pochwalony. Jeśli ktoś mnie chwali, jak ja coś robię, to ja chcę to powtórzyć, bo ja chcę być pochwalona. Natomiast zganienie działa w taki sposób, że my zaczynamy się zamykać w sobie, zaczynamy się obrażać. Czasami dzieci na przykład robią rodzicom na złość. Jak ty do mnie tak, to ja jeszcze ci zrobię coś tam, tak? I to naprawdę jest bardzo zły pomysł, żeby tylko ganić. Ja nie mówię o tym oczywiście, żeby tylko chwalić, bo tutaj czasami też słyszę, no tylko mam tak chwalić i chwalić. No nie, jeśli coś jest niewłaściwego, to trzeba to powiedzieć.
Ale nie o dziecku, tylko o tym, co zrobiło, tak?
Dokładnie.
No to też jest istotne. I tutaj chcę powiedzieć, że nie doceniamy tych skutków tego, szczególnie w dzieciństwie, tej nieobecności emocjonalnej, no bo jeżeli ktoś nie chwali dziecka, nie zachwyca się tym, co robi, nie wspomaga, nie wspiera, wtedy, kiedy ma jakąś porażkę dziecko na przykład, nie wspiera, to dziecko ma poczucie, tą niską samoocenę, tak? No i takie nieważne, czuje się po prostu nikomu niepotrzebne i kiedy wchodzi w jakąś grupę, to zaczyna przesadnie szukać aprobaty.
Tak.
Próbuje zasłużyć na akceptację, na przyjaźń czy miłość. No, po prostu próbuje zasłużyć na uwagę, tak, tego drugiego. Ale chcę jeszcze dodać, jakie to ważne jest, żeby chwalić. To powiem Państwu taką historię. Otóż moja żona namalowała dwa obrazy i powiedziałem jej, że są całkiem niezłe, na takie bardzo interesujące i bardzo ciekawe. To namalowała ich jeszcze 12.
I pięknie, no to zostałaś artystką plastykiem. Możecie teraz znaleźć nową przestrzeń do rozmów na temat swojej własnej twórczości z Bogdanem. My dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, czym dla rozwoju dziecka może skutkować rodzicielska nieobecność. To w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, a gośćmi Nocnych Światł są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Tego wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci. Beata i Bogdan Janowscy to nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam. I tam sporo wpisów. Na przykład pan Krac napisał. W Szwecji na przejściu dla pieszych namalowany jest ojciec z córką. Krótko i konkretnie. No niby kraj, który jakoś specjalnie nie dba o wiele spraw, które byśmy nazwali takich związanych z rodziną, z naszego punktu widzenia i naszego kręgu cywilizacyjnego. A jednak pewne kwestie są tam w jakiś sposób uwidoczniono, no przynajmniej jako pewnego rodzaju symbol. Więc chociażby tym warto się ucieszyć. Ale patrzę na to, co napisała Ines. Temat niesamowicie ważny. Nieobecność rodzicielska ma poważne konsekwencje w kształtowaniu modelu prawidłowego kobiecości i męskości oraz w szukaniu na zewnątrz aprobaty i walidacji, potwierdzenia i poczucia wartości przez osoby niezaspokojone emocjonalnie w dzieciństwie. Nieobecność rodzica może być losowa, jak na przykład śmierć matki czy ojca we wczesnym dzieciństwie, jak to było u mojej mamy i ojca, których ojcowie umarli u każdego z nich, gdy byli maleńkimi, a także mogło być to psychiczno-fizyczne, to na przykład wyjazd, ale i uzależnienie, niedojrzałość emocjonalna, własne, nierozwiązane traumy samego rodzica. Według Winnicotta ojciec powinien być co najmniej wystarczająco dobry, ale niestety wielu ojców i matek i matki nie są w stanie sprostać tej dyspozycyjności dla dziecka nawet wystarczająco dobrej, bo są przepracowani, zapici, zmęczeni, etc. Żadne prezenty nie zrekompensują braku rodzica. No i tutaj trudno się z tym nie zgodzić, bo idąc dalej, za nieobecnością emocjonalną może być także bardzo istotna nieobecność, nieobecność psychiczna, która zawiera w sobie i tę nieobecność emocjonalną, ale również jest szerszą i trzeba tutaj powiedzieć, no głębszą rzeczywistością, nie zawsze taką, którą da się łatwo zdefiniować, bo rodzice po prostu nie tylko nie wspierają dziecka emocjonalnie, ale też nie angażują się po prostu psychicznie w jego życie. Dziecko ich nic nie obchodzi. No ma zrobić, idzie do szkoły, no ale co tam robi, to jest mało istotne. No. Jest jakby obecny, są obecni rodzice fizycznie, ale jakby ich nie było. Alienują się, uciekają w różne formy aktywności, na przykład oglądają telewizję, siedzą z gazetami, albo gdzieś tam sobie chodzą po sąsiadach, mają swoje hobby, czasami po prostu jakieś uzależnienia mogą to być, no ale to już grubsza sprawa i trochę inna dziedzina problemów. Natomiast, co by nie mówić, dziecko nie istnieje dla nich jako po prostu osoba, jako ktoś bliski, który potrzebuje ich zainteresowania, rozmowy, tej czułości, bliskości. Nie są więc to rodzice, na których można liczyć jako powierników, czy co ważniejsze, zaangażowanych obrońców, którzy będą ich bronić przed jakimiś systemowymi sprawami, chociażby w szkole, kiedy będzie taka potrzeba. Albo nawet w gronie koleżeńskim, jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu. Bo taka psychiczna nieobecność właściwie, no co by nie mówić, pozbawia dziecko ważnych w jego rozwoju wzorów zachowań wobec przyszłych własnych dzieci, ale także wobec współmałżonka, czy także innych, no takich właściwych, będących na swoim miejscu zachowań społecznych. W bardzo takich, powiedziałbym, w podstawowym zakresie czasami. Ten kontakt z rodzicami, ale szczególnie z ojcem, tutaj trzeba znowu podkreślić, że to właściwie od ojca zależy to szczególne znaczenie socjalizujące, bo właściwie to ojciec, chociaż tutaj oczywiście rzecz jasna jest rola dla dwojga rodziców, ale przede wszystkim dla ojca wprowadzenie dziecka w taki świat społeczny, uwrażliwianie na różne kwestie, które są związane z bardzo różnymi, szerokimi potrzebami innych ludzi, czyli taka empatia, no tutaj matka na pewno też ma dużo do powiedzenia w tej kwestii, ale też myślę, że uzdalnianie dziecka do udzielania takiej adekwatnej pomocy innym ludziom, przez to, że rodzice również udzielają pomocy swoim dzieciom, angażując się w ich świat, w ich życie. To jest kwestia, myślę, braku zaangażowania w trudne problemy dzieci, które później powodują, że mamy ludzi obojętnych wobec potrzeb innych, a czasami również wobec swoich potrzeb, którzy tak naprawdę nie patrzą na to, z kim się związują, w jakie relacje wchodzą, jak te relacje wyglądają, nie dbają o potrzeby swoich partnerów życiowych. To często skutkuje właśnie rozpadem związku, więc mamy kolejne ofiary, jeżeli są dzieci. No niestety tutaj to stare przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni, ma bardzo przykry wymiar. To jest jabłko robaczywe i zgniłe niestety.
Jasne. Ja kiedy rozmawiam z rodzicami, to bardzo cenię sobie tych rodziców, którzy dużo wiedzą o dziecku. To są tacy rodzice, którzy interesują się życiem dziecka, którzy pytają o jego problemy, pytają o jego marzenia. Ci rodzice w taki realny sposób mówią o swoim dziecku, mówią o jego dobrych cechach, ale mówią też o tym, jakie to dziecko ma przywary, jakie ma trudności. Widzą je po prostu w taki sposób rzeczywisty i widać, że poświęcili bardzo dużo czasu na to, żeby to dziecko poznać. Czasem niestety mam do czynienia z rodzicami, którzy w rozmowie widać, że opowiadają o dziecku jako o jakimś dziecku wyidealizowanym albo jakimś dziecku po prostu takim, jakie oni by chcieli, żeby ono było. Tworzą sobie jakiś obraz, ale on nie ma wiele wspólnego z tym realnym dzieckiem. Widać po prostu, że tam no, tego czasu dla dziecka nie ma, że kiedy przychodzi rodzic do szkoły, to tylko wtedy, że to dziecko ma jakieś rzeczywiście bardzo duże problemy i wtedy przychodzi jako obrońca. Natomiast tak naprawdę nie pomaga temu dziecku, nie chce rozwiązać problemu. Chce przerzucić ten problem tak naprawdę na instytucję, chce, żeby to inni tym się zajęli. I tutaj ta nieobecność psychiczna rodzica jest bardzo ważna, dlatego że rozwój człowieka jak szczególnie wiąże się z różnymi problemami, dylematami i to dziecko tak naprawdę potrzebuje wsparcia w sytuacji, kiedy ono samo sobie nie może poradzić, kiedy samo nie może tych problemów rozwiązać. Też problemem tak naprawdę bardzo dużym jest to, że właśnie wielu rodziców nie bierze udziału na przykład w decyzjach dotyczących wychowania dziecka albo na przykład okazuje się, że rodzice są niespójni w tych pomysłach na wychowanie dziecka i dziecko uczy się tego, że nie ma zasad, tylko te zasady trzeba cały czas gdzieś naginać, trzeba cały czas jakoś tak naciągać. Nawet dzisiaj miałam taką sytuację, że jeden z uczniów no, był gotów się kłócić z nauczycielem o to, że ponieważ spóźnił się tylko jakoś, nie wiem, dwie minuty chyba, czy trzy po dzwonku wszedł do klasy, to nie powinno być spóźnienie. I teraz jakby moje tłumaczenie, że posłuchaj, jeśli to jest tak, że nauczyciel wyznacza jakieś zasady, to one po prostu obowiązują. No nie ma tego studenckiego kwadransu akademickiego, tak? Tym bardziej, że tak naprawdę to nie była prawda. On mówił o tej minucie, czy to o tych dwóch minutach, natomiast to było dłużej rzeczywiście. I w ogóle, słuchajcie, to spóźnienie w ogóle nie było żadnym problemem. Bo gdyby wszedł i powiedział przepraszam, albo jak nauczyciel powiedział, słuchaj, masz spóźnienie, powiedział przepraszam i tylko tyle, nic więcej i usiadł, ale on się zaczął po prostu kłócić. Ale ja wiem też, że w tej rodzinie jest tak, że mama ma zupełnie inny pomysł na wychowywanie syna i ona chce go uczyć pewnych zasad, natomiast ojciec uważa, że zasady są passé, że zasad nie należy uczyć, bo to jest takie niewspółczesne, tak? I teraz no, warto.
Bo to go ogranicza.
Bo to go ogranicza, nie. Bo tak naprawdę to się ludzie jego czepiają, po co właśnie jakieś zasady, prawda? I teraz słuchajcie, no to jest bardzo, bardzo ważne tak naprawdę, że jeżeli jest ta niespójność między rodzicami, to tak naprawdę wylewamy dziecko z kąpielą. To dziecko już w ogóle nie wie, na jakim świecie żyje i jakich zasad ma się trzymać. Tak samo taka sytuacja, kiedy ten rodzic jest. On jest fizycznie, tak jak pan Paweł powiedziałeś, on tak naprawdę zabezpiecza to dziecko, ma modne ciuchy i bardzo nawet gustownie jest ubrane i ma drugie śniadanie do szkoły i bardzo zdrowe śniadanie, ma warzywa i ma soki i właściwie tu jest właściwie zabezpieczone, natomiast tak naprawdę ten rodzic jest nieobecny duchem. Ten rodzic nie jest dla tego dziecka. Ten rodzic ma swoje jakieś życie, które jest dla niego znacznie ciekawsze. Ma swoje właśnie hobby, ma media społecznościowe. Bardzo często jest to, że rodzice na przykład są bardzo mocno wciągnięci w gry komputerowe albo jakieś nałogi, życie towarzyskie. Czyli tak naprawdę myślą sobie o tym, że jeżeli to dziecko ma właśnie te modne ubrania, dobre jedzenie, dobry sprzęt komputerowy, to właściwie o co chodzi, prawda? Oni spełniają swoje zadanie i jakby no to dziecko tak wychowa się gdzieś tam przy okazji. I słuchajcie, w takiej pracy z dziećmi wyraźnie widać, te dzieci, które rozmawiają z rodzicami, one potrafią mówić o swoich emocjach, o swoich potrzebach, o swoich marzeniach. One też potrafią w ogóle rozmawiać z osobami dorosłymi. One wiedzą, jak rozmowę, jak się dialog prowadzi ze sobą dorosłą. One wiedzą, że inaczej się rozmawia z kolegą, a inaczej się rozmawia z panią, nauczycielką na przykład. Bo ich rodzice po prostu pilnują tych standardów. Widać, że w tych rodzinach po prostu rozmawia się. No i inaczej rozmawia się z dziećmi, z którymi naprawdę nikt nie rozmawia i one są takie dzikie. One nie wiedzą, jak to robić. One też nie potrafią wysławiać się w taki sposób, który byłby zrozumiały. One mówią jakimiś skrótami, jakimiś monosylabami, nie mówiąc już o tym, a może właśnie mówiąc, że dzisiaj większość dzieci mówi bardzo niewyraźnie, mówi bardzo szybko, mówi tak, jakby w ogóle nie brało pod uwagę tego, że po drugiej stronie jest rozmówca. Bardzo często mówię do dziecka: kochanie, proszę cię, powtórz to jeszcze raz, tak żebym mogła zrozumieć. Bo po prostu jakby, to jest bardzo ważne. Ja myślę też sobie o tym czasami, o tym też rozmawiam z rodzicami. Poruszam też ten temat na przykład na zebraniach. Mówię o tym, że tak naprawdę my musimy te dzieci wychować tak, żeby one po prostu mogły sobie poradzić w społeczeństwie. Jeden z uczniów zapytał mnie, po co ma się uczyć kulturalnego mówienia. I wyjaśniałam mu to, że być może po prostu ta komunikacja będzie dla ciebie ważna, bo pójdziesz kiedyś aplikować do jakiejś pracy na rozmowę i po tej rozmowie oni powiedzą, nie chcemy takiego pracownika, bo on jest niegrzeczny, bo on się nie potrafi zachować. Jakby i to, że ci uczniowie tego nie rozumieją, to ja to wiem, bo to są 12-latkowie na przykład, 13-latkowie, ale to, że te rodzice nie biorą za to odpowiedzialności i tego nie rozumieją, to jest dla mnie niezrozumiałe.
Jeśli ktoś ma Kinderstube, to nawet mając lat 12 jest w stanie to zrozumieć.
Oczywiście.
Zgadza się. A zachowują się czasami 12-latkowie tak jak dwulatki w buncie dwulatka.
A ja chcę powiedzieć, że to, o czym mówicie, i tak słucham, to jestem wstrząśnięty, chociaż znam to, ten problem, ale tak sobie uświadomiłem, że ci ludzie, którzy tak nie poświęcają dzieciom czasu, to trochę tak jak hodowcy rybek. Wystarczy podsypać jedzenie tam raz dziennie, czy dwa razy dziennie, czy co drugi dzień i tyle. I właściwie na tym się kończy wychowywanie, czyli to bardziej hodowla dzieci niż wychowywanie. I tu dopiero uświadomiłem sobie następną rzecz, mianowicie znam takich ludzi, którzy więcej czasu poświęcają psu niż dziecku. Z dzieckiem nie wychodzą na spacer, nie odrabiają lekcji, wiedzą, że mają obowiązek wobec psa, że muszą wyjść rano i wieczorem z psem. I to powiem szczerze, trochę mnie przetnęło, jak sobie to uświadomiłem.
Myślę, Bogdanie, że hodowca rybek też potrafi spędzać godziny przed swoim akwarium i wpatrywać się, jakie one pląsają i jakie piękne elipsy wykonują za palcem, w którym się wodzi po akwarium, albo jak są zainteresowane ich spojrzeniem tego hodowcy. No więc te obserwacje zachowania rybek może naprawdę pochłonąć, tak sądzę. No, ja też hodowałem kiedyś rybki, ale właśnie ze względu na to, że jakoś była słaba interakcja, to mnie to szybko przestało interesować. My jednak dzisiaj mówimy o poważniejszych sprawach, mianowicie o tym, czym dla rozwoju dziecka może skutkować rodzicielska nieobecność. Właśnie za sekundę minęła północ, to też jak zwykle o tej porze, skoro półmetek nocnych świateł mija, to robimy krótką przerwę na muzykę. Za 3 minuty wracamy do Państwa na dalszy ciąg dyskusji tego wieczora w cyklu Bo tak nas wychowano. Mówimy o tym, czym dla rozwoju dziecka może skutkować rodzicielska nieobecność. Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są naszymi gośćmi. Od 4 minut mamy piątek, 4 kwietnia. Nocne światła trwają od godziny. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę do pierwszej. Niespełna, ale zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś bonusa. Natomiast niezmiennie od 23 rozmawiamy z Państwem i tutaj z gośćmi programu, z naszymi ekspertami, którymi są Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Czym dla rozwoju dziecka może skutkować rodzicielska nieobecność? To wszystko w ramach comiesięcznego cyklu Bo tak nas wychowano, który dzisiaj w Nocnych Światłach. Na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, forum wymiany myśli dla świetlików, tam Państwa zapraszamy, tam można dzielić się swoimi komentarzami, refleksjami, doświadczeniami. przemyśleniami zadawać pytania również. Ines do nas pisze. Mój ojciec był typową osobą niedostępną emocjonalnie. Gdy byłam mała i prosiłam ojca o herbatkę, to ojciec zamiast się mną zająć, cedował to na babcię, matkę mojej mamy. Gdy jako pięciolatka zostawiłam szalik na torze łyżwiarskim i prosiłam, aby pójść po niego z ojcem, to on stawiał opór, ściskał mnie za rękę, abym siedziała cicho i w końcu poszedł, ale ze wstydem mówił szatniarce, jakie to ma nieznośne dziecko. Gdy prosiłam o pomoc, tato, mój starszy brat mnie źle traktuje, to ojciec mówił, a dajcie mi święty spokój, dom wariatów, radźcie sobie sami. Nie pamiętał, do której klasy chodzę i temu podobne. Nie da się tego streścić w jednej wypowiedzi. Jako dorosła bałam się mówić o swoich potrzebach i stawać po swojej stronie. Wydawało mi się, że podświadomie, że nie zasługuję na uwagę i stawanie po swojej stronie. No przykre to bardzo. To jest smutna historia, która mówi nam o tym, jak bardzo dzieci potrzebują obecnych rodziców. Obecnych we wszelkich wymiarach, we wszelkich aspektach tej nieobecności, tej obecności fizycznej, o której mówiliśmy, emocjonalnej, psychicznej, ale teraz powiemy o nie mniej ważnej, o nie mniej istotnej nieobecności, a właściwie potrzebie obecności duchowej i tym, czym ta nieobecność duchowa jest, bo dzieci, których rodzice, ale właśnie przede wszystkim ojcowie, no bo wczoraj i przedwczoraj mówiliśmy dużo o świętym Janie Pawle II, 20 lat temu odszedł do domu ojca, wspominaliśmy tego wybitnego Polaka, świętego człowieka i z profesorem Piotrem Kosiakiem w pierwszej części naszych rekolekcji, które wczoraj w Nocnych Światłach miały piątą część, poświęciliśmy ją właśnie osobie Jana Pawła II, ale także Piotr mówił o tym, jak bardzo istotną rolą w rozwoju duchowym, formacyjnym małego Karola, późniejszego papieża, miał ojciec, jego ojciec, który bardzo wcześnie przejął rolę obojga rodziców, bo matka zmarła w młodym wieku papieża późniejszego. I to, jak sam papież później wspominał, jak bardzo wielkim przykładem, wspaniałym był jego ojciec, tym również duchowym przykładem, w wielu aspektach, to był przede wszystkim ojciec obecny i fizycznie, i emocjonalnie, i psychicznie, ale obecny także duchowo. No pamiętam bardzo, jak papież mówił o tym, jak czasami budził się w nocy i widział ojca klęczącego na modlitwie. Dlatego nie można nie zauważyć tego, że rodzice, ale właśnie przede wszystkim ojcowie, ja też mojego ojca pamiętam jako człowieka modlitwy, i te dzieci, których ojcowie dbają o rozwój duchowy i sami dbają o swój rozwój duchowy, to te dzieci rozwijają się lepiej, wyrastają naprawdę na szczęśliwszych dorosłych. Przez pokolenia tradycyjnie właśnie ojcowie byli w rodzinach tymi osobami odpowiedzialnymi za przekaz wartości duchowych. No, w czasie powstania styczniowego i w XIX wieku tę rolę przejęły kobiety, stąd mówiło się o matkach Polkach, ale te wartości religijne czy patriotyczne przekazywane następnym pokoleniom, no to jest oczywiście rola obojga rodziców, każdego w inny sposób. Natomiast wiele współczesnych badań pokazuje, że istnienie takiego bezpośredniego i silnego związku między społecznym statusem rodziców a stanem wiary młodego pokolenia no po prostu jest bardzo nędzne. To co te badania wykazują, że ten status owszem jest, istnieje, natomiast on coraz bardziej słabnie i ma coraz mniejsze znaczenie. Z tych badań wynika także, że ojcowie no są akurat w tym aspekcie skuteczniejsi niż matki, ale jednak sprawy duchowe są z kolei przez mężczyzn często porzucane, traktowane jako właśnie wyłącznie domena kobiet, bo to kobiety są takie bardziej uduchowione. No, to takie tłumaczenie. No, a tymczasem właśnie ojciec ma i powinien mieć silny wpływ na kształt życia duchowego dziecka. Na mnie rzeczywiście ten wpływ ojca miał bardzo duże znaczenie. Mamy również, ale ojciec miał ten dar opowiadania również o Panu Bogu i dostrzegania go w najmniejszym aspekcie życia, codzienności. I to było dla mnie bardzo cenne i bardzo ważną wartością, do której mogłem się odwołać jako nawracający się człowiek dorosły. No bo poprzez osobę ojca dziecko postrzega Boga i kształtuje sobie jego obraz. To nie jest rzecz, którą nagle teraz wymyślono. To jest rzecz, która już w psychologii jest obecna od bardzo dawna i myślę, że intuicyjnie przez wieki właśnie w ten sposób ta rola ojca była stawiana jako wzór życia duchowego. Natomiast wracając do osoby papieża i jego ojca, ten przykład wiary ojca ma przełożenie na codzienność. Jest jednym z najważniejszych, z najbardziej istotnych czynników decydujących o duchowym, ale co za tym idzie, również moralnym rozwoju dorosłego człowieka i moralnym jego profilu etycznym, o jego prawości, o jego odwoływaniu się do wartości, do priorytetów, jakie są istotne w życiu człowieka, który chce żyć godnie. Natomiast nieobecność rodziców, ale szczególnie ojca w tym procesie wychowywania, no, prowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji, tutaj szczególnie w życiu duchowym. No, widzimy to w młodym pokoleniu, które teraz kontestuje Kościół, kontestuje wiarę, kontestuje również Jana Pawła II, który z wielu badań, także przytaczanych przeze mnie wczoraj tutaj w Nocnych Światłach, nadal jest wielkim autorytetem, ale niestety nie dla młodego pokolenia, jak mówił Piotr, bo jego studenci, mówię o profesorze Piotrze Kosiaku, z którym prowadzimy wspólnie tegoroczną rekolekcję siedem listów, listy do siedmiu kościołów Apokalipsy, mówi, że ci dwudziestolatkowie, dwudziestojednolatkowie, oni papieża nie pamiętają, on jest dla nich abstrakcją, on jest postacią historyczną, im się trudno do niego odwołać. No. Więc jeżeli rodzice im nie mówią o tym, że był taki człowiek, który porwał świat i go przemienił i był i dla wielu autorytetem do tego stopnia, że mówi się o pokoleniu Jana Pawła II i to bez względu na wiek tych ludzi, którzy słuchali i starali się żyć nauką papieża, no to cóż, bez tego to młode pokolenie pójdzie w świat ze świadomością, że owszem, pomniki są, ale takie abstrakcyjne, no bo i ten człowiek też jest trochę abstrakcyjny.
Znaczy w tym przekazie, ja absolutnie zgadzam się z tobą, Pawle, że rola ojca jest tutaj nieoceniona i dlatego chciałabym o tym mówić. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że też, że najważniejszy jest tak naprawdę ten autentyzm. To, co powiedziałeś o ojcu Jana Pawła II, to, co powiedziałeś o swoim ojcu, nie wystarczy dziecku powiedzieć. Trzeba pokazać tak naprawdę. Trzeba pokazać swoim życiem, swoim działaniem, że to ma sens, że ja tutaj silny, dorosły mężczyzna, no, nie uważam, że ja tracę czas, kiedy ja właśnie chociażby modlę się, albo kiedy ja zachowuję się etycznie. To jest bardzo ważne, dlatego że brak przewodnictwa takiego w sferze duchowej, a każdy potrzebuje, skutkuje tym, że później my jesteśmy zagubieni w świecie. I tutaj mówimy oczywiście o religii, ale mówimy też w ogóle o etyce, mówimy o, tak ogólnie można by powiedzieć, o poszukiwaniu sensu życia. My jako ludzie nie tylko chcemy wstawać rano, pracować, mieć jakieś przyjemności, my też potrzebujemy tak naprawdę sensu. My musimy wiedzieć, po co my żyjemy. I teraz również tak naprawdę to, że no, gdzieś też mamy jakieś wartości etyczne, wartości moralne, że mamy jakiś kręgosłup moralny. To jest dla nas też istotne w życiu, że my wiemy tak naprawdę. To określa nas też, kim my jesteśmy. To jest dla nas ważne, bardzo dla naszego jestestwa. I taki ojciec, który jest duchowo nieobecny, to on nie przekazuje dzieciom tych wartości, nie przekazuje im zasad moralnych. No właśnie, jeżeli nie ma dziecko informacji o tym, co to jest ten sens życia, to dziecko samo będzie pozostawione z tym. Dziecko samo będzie szukało sensu życia i jest to
po swojemu.
Jest
nie wiadomo gdzie.
No właśnie, jest to niebezpieczne. Dlatego, że może zejść na manowce, dlatego, że może ulec wpływom, którym nie chcielibyśmy, żeby uległo. Bo tak jak już mówiłam, ta potrzeba znalezienia sensu jest tak silna, że jeśli nie przekażemy dziecku tej informacji, jeśli nie pokażemy mu tego sensu, to ono znajdzie sobie ten sens.
I może znaleźć sobie też inną duchowość, tak?
Tak.
Niekoniecznie taką, która będzie czymś dobrym. ja chcę się do tego jeszcze odnieść, co ty powiedziałaś, Beata, bo tutaj powiedziałaś o tym autentyzmie. I tu mi się wydaje, że to jest bardzo istotny problem. Mianowicie rzeczywiście w wielu domach, a wiemy to z naszej pracy, w wielu domach jest taka sytuacja, że rodzice modlą się. Nawet modlą się razem, to jest oczywiście piękne, tylko potem wstają od tej modlitwy i zaczynają się poszturchiwać, huczeć na siebie, krzyczeć na siebie, robią się awantury, robią się złośliwości i tak dalej. I tutaj ten autentyzm, o którym powiedziałaś, sprawia, że to jest jakby on jest najważniejszy w tym wszystkim. Bo ja znam mnóstwo takich ludzi, którzy chodzą do kościoła, ale niekoniecznie, znaczy mnóstwo, no trochę znam. Takich, którzy chodzą do kościoła, ale niekoniecznie są dobrymi ludźmi. Znaczy wychodzą z kościoła i jakby już przestają być uduchowieni, przestają się modlić, zaczynają się wyzłośliwiać na przykład, czy kłócić. I to jest istotne w wychowaniu dziecka, że to dziecko obserwuje takie sytuacje i kiedy ono się jakby, kiedy ono sobie w głowie ułoży, że to są, że ten kościół, czy modlitwa, czy więź z Bogiem, no jak zwał, tak zwał, jest jednym, co się dzieje w życiu, a drugim to są te moje złośliwości, te kłótliwości i tak dalej, no to dziecko bardzo chętnie w to pójdzie, bo to jest jakby, bo to go trochę zwalnia z różnych rzeczy, tak? Trochę mu daje przestrzeni, której no właściwie to, tak naprawdę mu nie jest potrzebna, ale cóż. Mhm.
Bardzo ważne jest też to, że ten rodzic ma taki obowiązek, i tutaj mówimy też o ojcach, pokazanie dziecku, jak to poczucie sensu, do czego ono jest potrzebne. Jak ono pozwala przezwyciężać takie trudności życiowe, które się pojawiają. I chodzi o to, że tak naprawdę wiemy, że trudności życiowe pojawiają się w życiu każdego człowieka, również w życiu dziecka. I tutaj chodzi o to, żeby wspierać dziecko w tych okresach kryzysu, żeby kiedy pojawiają się te pytania o sens życia, kiedy pojawiają się pytania o dobro, o zło, o cierpienie, żeby być przy dziecku, bo dziecko będzie to pytanie zadawało. I teraz warto jest sobie zobaczyć, że ono musi mieć tego rozmówcę. On musi mieć kogoś, kto po prostu mu pozwoli ułożyć ten świat, bo już małe dziecko zaczyna odkrywać, że na świecie jest zło. Zaczyna odkrywać, że jest cierpienie. I to jest bardzo trudne dla nas dorosłych często, żeby zrozumieć sens. Ale musimy temu nadać jakiś sens, żeby sobie z tym poradzić.
No skoro mówisz o sensie, no to nie mogę tutaj przywołać postaci Martina Seligmana, jednego z najbardziej wpływowych psychologów XX wieku, twórcy pojęcia psychologia pozytywna, czyli właśnie tego, który sformułował w tym swoim programie Perma Plus tę myśl, że tak naprawdę szczęśliwi, naprawdę szczęśliwi są tylko ludzie, którzy mają w życiu poczucie sensu. A to poczucie sensu no jest rzeczywiście na przeciwległym biegunie do tego, co sformułował również sam Seligman, mówiąc o teorii wyuczonej bezradności, która często jest właśnie efektem braku poświęcania uwagi przez rodziców. Bo co pisze Ines znowu na Facebooku? W programie DDA dowiedziałam się, że obraz rodziców kształtuje obraz Boga, siły wyższej. Ojciec surowy, kontrolujący, czy mama niedostępna równa się to, że dziecko uczy się, że Bóg jest daleki i niedostępny, taki kontroler grzechów i sędzia karzący. A gdzie miłość Boga? No właśnie, to jest pytanie, z którym takie dorosłe dziecko może pozostać na długie, długie lata i może to mu naprawdę zrobić dużą ranę, dużą, wielką ranę duchową i utrudnić, uniemożliwić, a nawet utrudnić także rolę swoją w życiu przez brak kontaktu z Bogiem, albo trudne rozumienie w ogóle tym, kim jest Bóg, kim jest dla człowieka, jak bardzo kocha człowieka. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano o tym, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ten wieczór w Nocnych Światłach poświęcony jest cyklowi Bo tak nas wychowano, w ramach którego dyskutujemy dzisiaj o tym, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi eksperci. Profil Radia Plus facebookowy, tam na fanpage'u jest miejsce na Państwa komentarze. Jak zawsze forum wymiany myśli dla świetlików pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus. Pan Kracy tam właśnie stawia taką kwestię. Coraz więcej dzieci rodzi się w związkach partnerskich, a nie w małżeńskich. Zostawiając wątek religijny, czy znają Państwo wyniki badań nad efektywnością wychowywania dzieci w tych dwóch rodzajach związków? Chodzi mi o poziom empatii i asertywności dzieci, poczucie własnej wartości, umiejętności budowy relacji i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie dotarłem do takich badań, ale też ich po prostu nie szukałem pod tym kątem, więc tutaj rzeczywiście czuję, że jest jakaś postawione mi zadanie i po prostu tego poszukam. Natomiast bardzo, ale to bardzo jestem poruszony tym, co napisał Roman do nas. Roman pisze tak. Mam wrażenie, że ten program dzisiejszy jest zdecydowanie o mnie. Jestem ojcem, który pracując na utrzymanie rodziny, będąc jedynym żywicielem, od wielu lat wyjeżdżał w delegację nie za granicę, ale w delegację. Byłem tylko na weekendy i rzeczywiście nawet weekendy spędzałem bardzo mało czasu z dzieckiem, bo zawsze coś tak... Przepraszam, tutaj nie mogę się zorientować w treści, ponieważ przeszedłem dużo złych rzeczy, które wydarzyły mi się w życiu. Jest tylko praca dorywcza, nadal jestem jedynym żywicielem rodziny, ale bardzo żałuję czasu, bardzo żałuję tego, że straciłem najpiękniejsze lata dorastania mojego dziecka. W tej chwili córka ma 14 lat, jest zbuntowana przez moją żonę, nie chce mnie znać, wypomina pretensje. Bardzo żałuję tego straconego czasu, ale nie cofnę swojego życia. Mam wrażenie, że je przegrałem, ponieważ najbardziej zależy mi właśnie na dziecku, a wiem, że dużo złego się wydarzyło. To jest przykre, bardzo, bardzo bolesne, no ale cóż, jak powiedziałem, czasu nie cofnę. Kocham moją córkę nad życie, ale chyba macie rację, za mało jej to mówiłem, nie miałem odwagi. Teraz jak mam odwagę, to ona nie chce mnie słuchać. Czuję się jak przegrany ojciec, przegrany człowiek. Panie Romanie, dziękujemy za te słowa. Mam głębokie przekonanie, że to, co pan napisał i to, co pan czuje, przede wszystkim to, co pan czuje, co było źródłem tych słów, to jest bardzo dobry początek do tego, żeby zmienić tę sytuację, bo to, o czym pan pisze, to wcale nie musi tak wyglądać. Bycie ojcem obecnym jest naprawdę realne i może wcale nie być takie trudne, jak się wydaje na ten moment. Może wymagać sporo zachodu i pracy i cierpliwości i wzięcia w garść emocjonalnie, ale wszystko jest przed Panem. Nie ma straconych sytuacji, nie ma tego, czego nie można naprawić. Więc naprawdę Pana zachęcam do tego, żeby nie załamywać rąk i nie poddawać się. Naprawdę mam głębokie przekonanie, że tą relację da się uratować.
Ja też myślę o tym, że żeby pan się nie poddawał, dlatego że pańska córka w tym momencie jest 14-latką. Ona jest, tak jak pan powiedział, zbuntowana, nawet nie wiem, czy przez matkę. Ona po prostu być może ma żal. 14-latki są bardzo radykalne. Najważniejsze jest to, żeby pan był konsekwentny w tym, że pan chce z nią nawiązać kontakt.
Wcześniej... Bo ona też sprawdza, na ile to jest chwilowe, a na ile to jest stałe.
Tak jest. Wcześniej czy później to się uda, jeżeli pan będzie konsekwentny. Ona też...
Proszę się nie zniechęcać.
Tak, ona też będzie dorosła. Ta perspektywa oceny rodziców zmienia się również, kiedy sami stajemy się rodzicami. I to naprawdę jest tak, że to jest wszystko do odbudowania, tylko trzeba cierpliwości.
Dużo
cierpliwości, miłości. I dla mnie bardzo ważne jest to, że pan jest gotów mówić jej dzisiaj takie rzeczy, że pan mówi, to była moja głupota, to była moja wina, bo bardzo często rodzice nie są na to gotowi, żeby przeprosić swoje dziecko za to, że nie byli mądrzy wtedy. Wtedy myśleli, że tak będzie dobrze.
To, że pan ma taki krytyczny stosunek do siebie, nie jest to krytycyzm, tylko rzeczywiście uderzenie się w piersi, to jest naprawdę bardzo dobry moment do tego, żeby wyjść do swoich bliskich, również do żony, żeby jej nie tylko krytykować, że buntuje córkę. Mam przekonanie naprawdę, że tutaj jest wiele rzeczy do zrobienia, ale widzę w panu tą gotowość w tym, co pan pisze. Przede wszystkim zaczynając od siebie, a nie szukając winy dookoła. Bo od uderzenia się w piersi zaczyna się przemiana i dzięki pana przemianie naprawdę wiele dobrego może się wydarzyć w pańskiej rodzinie. Teraz chciałbym, żebyśmy podyskutowali o tym, czym jest niezauważanie potrzeb charakterystycznych dla wieku dzieci, jakie może mieć skutki. I zanim oddam wam głos, moi drodzy, to mam przekonanie, że wiele tutaj rzeczy możemy wyciągnąć z tego, co napisał do nas Norbert. Bo Norbert pisze o tym, co jest czytane na meetingach DDA i DDD. Mianowicie tutaj cytat z takiego tekstu. Wielu z nas odkryło, że mamy sporo wspólnych cech, które są wynikiem dorastania w alkoholowym lub dysfunkcyjnym domu. Czuliśmy się wyizolowani i skrępowani w obecności innych osób, szczególnie tych, od których byliśmy zależni albo które miały nad nami władzę lub przewagę. Aby chronić siebie, staliśmy się ludźmi, którzy stale zadowalali innych, chociaż straciliśmy w tym procesie własną tożsamość. Jednocześnie każdą osobistą krytykę odbieraliśmy jako zagrożenie. Staliśmy się alkoholikami lub mieliśmy inne uzależnienia, poślubiliśmy osobę uzależnioną lub mieliśmy oba te problemy jednocześnie. Jeśli tego uniknęliśmy, znaleźliśmy kogoś o osobowości kompulsywnej, na przykład pracoholika, aby zaspokoić naszą chorą potrzebę bycia porzuconym. Przeżywaliśmy życie z pozycji ofiary. Mając nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, woleliśmy zajmować się innymi niż sobą. Czuliśmy się winni, kiedy zamiast ulegać innym, broniliśmy swych praw i przekonań. Dlatego reagowaliśmy zamiast działać i pozwalaliśmy innym przejmować inicjatywę. Mieliśmy cechy osobowości zależnej, przerażonej możliwością porzucenia, gotowej zrobić prawie wszystko, aby utrzymać związek i uniknąć emocjonalnego porzucenia. Wciąż jednak wybieraliśmy związki, które nie dawały nam poczucia bezpieczeństwa, ponieważ pasowały one do naszych dziecięcych relacji z rodzicami alkoholikami lub rodzicami dysfunkcyjnymi. Te objawy rodzinnej choroby alkoholowej lub innej dysfunkcji uczyniły nas współofiarami, czyli osobami, które przejmują cechy charakterystyczne dla tej choroby, nawet jeśli same nigdy nie piliśmy alkoholu albo sami nie przejawialiśmy pewnych dysfunkcji. Nauczyliśmy się za to ukrywać nasze uczucia jako dzieci i trzymaliśmy je pogrzebane jako dorośli. W rezultacie tych doświadczeń myliliśmy miłość z litością, mając skłonność do kochania tych, których mogliśmy ratować. Zachowując się coraz bardziej autodestrukcyjnie, staliśmy się uzależnieni od silnych emocji we wszystkich naszych poczynaniach, wybierając ciągły niepokój zamiast dobrze funkcjonujących relacji. I teraz bardzo ważne zdanie na koniec tego tekstu. To jest opis, a nie oskarżenie.
Czyli tak naprawdę bardzo tak zwięźle, bardzo ważnych dużo słów, stwierdzeń, opis tak naprawdę tego, jak to, co przeżywamy w dzieciństwie, może nas krzywdzić na całe życie. I wiecie co, to, co jest tak naprawdę dla mnie smutne, to, że oczywiście można sobie i należy sobie to uświadomić, należy się starać się to zmienić w jakiś sposób. Natomiast to jest tak, że to nie można się tak po prostu uzdrowić. To jest taki bagaż, który tak czy inaczej można trochę zmniejszyć jakby to cierpienie. Można wiedzieć, skąd ono się bierze. Ale to nie jest tak, że można teraz tego człowieka znowu wepchnąć w łono matki i można na nowo, że tak powiem, dorosnąć. Bez tych traum, bez tych przeżyć, bez tych nawyków. Bo no to jest taki problem, że chociaż osoby DDA wiedzą, że nie powinny szukać osób, które generują bardzo silne emocje, to niestety inne osoby ich, powiem kolokwialnie, nie kręcą. I tu jest tak naprawdę pies pogrzebany. Tego nie da się, to co się raz zobaczy, to się nie da odzobaczyć. Tego co się w sobie ma, jakby to są też takie no, na poziomie, że tak powiem, takich no, już przeżyć, które są w ciele. To są już po prostu pewne nasze też jakieś takie potrzeby, upodobania.
Organiczne wręcz.
Organiczne wręcz, tak. I to jest bardzo trudne. Dlatego tutaj mówimy o tym, że zaspokojenie potrzeb dzieci właśnie w dzieciństwie, kiedy jeszcze my możemy im tego życia nie wypaczyć, jest bardzo ważne. Kiedy my możemy tak naprawdę zadbać o nie po to, żeby one później nie musiały szukać tej aprobaty. Bo kiedy dzieci są ignorowane, to potem czują lęk przed odrzuceniem. I one, no, one będą umiały sobie, kiedy poczują to i kiedy przejdą jakąś terapię, one będą umiały sobie powiedzieć, nie, to jest tylko mój lęk przed odrzuceniem. Ale pamięć emocjonalna ciała migdałowatego, tego mózgu gadziego, ona jest, tego się nie da tak jak przy uczuleniu odczulić po prostu. Lęk pojawi się. Później ta kora właściwa, ten nowy mózg może skonstatować, wow, znowu się przestraszyłam niepotrzebnie, bo przecież można to zracjonalizować. Ale zawsze ten gadzi mózg jest szybszy. Zawsze najpierw się przestraszymy. Więc tutaj warto jest sobie zobaczyć, że to jest taki mechanizm, że będzie ten pojawiał się ten lęk przed odrzuceniem, że będą się pojawiały trudności z regulacją emocji, więc możemy gdzieś być osobami, które reagują potem nadmiernie, nasze dzieci, jeśli nie zadbamy o nie, zbyt emocjonalnie. Możemy mieć też trudności, mogą mieć te dzieci z tworzeniem więzi trwałych, bo jeżeli ktoś się boi odrzucenia, to albo celowo odrzuca miłość, bo zakłada, że lepiej być samemu niż narażać się na odrzucenie. Więc to jest naprawdę duży problem. Ale na przykład tak naprawdę ta wyuczona bezradność, o której mówiłeś, Pawle, czyli takie naprawdę poczucie, że ja nie mam żadnej sprawczości, że nic ode mnie nie zależy, brak wiary we własne możliwości. Podobnie na przykład trudności z wyrażaniem emocji pojawiają się, dlatego że jeżeli dziecko ma takie doświadczenia, że i tak nikt nie słucha, to właściwie albo na przykład neguje moje emocje, mówi, że nie mam prawa tak czuć, złości się na mnie, kiedy coś mówię, no to po co ja mam te emocje wyrażać? I tak naprawdę gdzieś też, jeżeli nie zadbamy o te potrzeby dziecka, to na przykład możemy stłumić i tłumimy na ogół kreatywność i ciekawość dzieci. Bo jedną z bardzo ważnych potrzeb dziecka jest doświadczanie, jest bycie kreatywnym. A jeżeli dziecko ciągle dostaje po łapach za to...
Ładnie nazwało eksploracja świata.
Tak, każde dziecko jest takie. Przecież warto jest sobie zobaczyć, dziecko zaczyna raczkować i co robi? Zwiedza dom, różne przedmioty zbiera, bierze do ust, bada, co ogląda je, obmacuje. Dziecko po prostu jest takim małym podróżnikiem. Ono...
Czasem sobie niestety zarubało krzywdę.
Dokładnie. Ale nie ma takiego pomysłu, żeby siedzieć w miejscu, bo jest leniwe.
No właśnie to niezauważanie potrzeby tego rodzaju u dziecka, że ono ma potrzebę eksplorowania i tak dalej, i takiego poznawania świata i próbowania różnych rzeczy, to jeśli rodzice tego zabronią, będą tego pilnować, żeby dziecko tego nie robiło, to ono tego w końcu nie będzie robiło, tylko że to jest wbrew naturze tego dziecka. W związku z tym ono będzie, zahamujemy jego ciekawość świata, tak najprościej mówiąc, i no, zamkniemy mu taką drogę do tego. Nie wiem, czy on jeszcze kiedykolwiek z tego wyjdzie, tak? Nie wiemy tego. Ale też to są takie różne rzeczy, bo to, co mówiłaś tu, Beata, przed chwilą o tej córce tego pana, który pisał, 14-letniej, to tak myślę sobie, że w tym wieku akurat to są takie... To kłopot polega na tym, że te dzieci szukają własnej tożsamości. One próbują same się określić, same siebie jakby opisać dla siebie. Tam się wszystko przemodelowuje w tej głowie. I teraz one potrzebują kontaktu z dorosłym, ale nie potrzebują kontroli. Znaczy ta kontrola ich po prostu ich męczy. I tutaj wydaje mi się, że bardzo istotną rzeczą jest też, żeby nauczyć się słuchać dziecka, a nie mówić do niego. Bo kiedy za dużo mówimy do dziecka, a nie słuchamy, no to tak naprawdę nie mamy z nim kontaktu. Ja pamiętam taką jedną rzecz, tylko powiem, mieliśmy taką rozmowę kiedyś klientów z ich synem. Prowadziliśmy. No i ci rodzice mówili, że ten syn mówi, że nie rozmawiają z nim, że on jest taki sam. I oni mówią, że jak to przecież rozmawiamy z tobą? No ile my rozmawiamy, ile czasu? A on mówi, nie, wy nie rozmawiacie ze mną, wy mnie przesłuchujecie.
Mhm. No właśnie. I wiesz co, Bogdanie, chcę jeszcze powiedzieć o tym, bo ty mówisz o kontroli. Tu nie chodzi o to, żeby nie widzieć dziecka. Natomiast mówimy o tej takiej nadkontroli.
Nadkontroli, tak.
O tym właśnie przesłuchiwaniu. I też ważne jest, żeby sobie uświadomić, bo powiem, czym się różni ta kontrola od nadkontroli.
Trochę też uczymy się my, rodzice, zaufania do tego dziecka.
Zdecydowanie tak. Ale jest jeszcze tak, że tak naprawdę często ta nadkontrola wynika z naszych lęków. Ona wcale nie jest racjonalna. To też warto jest sobie zobaczyć to. Ale też często nie zauważamy potrzeb dziecka, dlatego że my tak naprawdę, myślę, mam nadzieję taką, że są rodziców, których ja poznaję, częściej jak zostają rodzicami, to zaczynają interesować się tym, jak przebiega rozwój dziecka. Czyli tak naprawdę, co jest naturalnym etapem rozwoju, czego to dziecko potrzebuje. Ale też tak naprawdę chodzi o to, żeby też w tym wszystkim mieć kontakt z dzieckiem, bo warto jest sobie zobaczyć, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Więc z jednej strony dobrze jest się z tym zapoznać, ale z drugiej strony absolutnie nie chodzi o to, żeby robić jakiś wyścig na przykład, że moje dziecko już chodzi samo, a twoje jeszcze nie chodzi. Albo jak moje nie chodzi, to może coś jest z nim nie tak, nie? To teraz...
No tak, tu jest potrzebna wiedza, po pierwsze na temat rozwoju dziecka i że to, że jedno już mówi, a drugie jeszcze nie, to jest normalne, no bo rozwijają się, tak jak mówisz, w różnym tempie, ale również taka z tej edukacji wynikająca świadoma obserwacja tego dziecka. Też my jako rodzice, jakoś tam wyedukowani powiedzmy w tej kwestii, obserwujemy uważnie i wiemy, co się dzieje, tak?
Tak.
Ale
kiedy nasze dziecko na przykład ma jakieś problemy, to bardzo ważne jest to, żebyśmy my rodzice dowiedzieli się, jak wspierać rozwój dziecka w jakiejś sytuacji na przykład.
Jak ono będzie chciało mówić, to my mamy słuchać. Jak nie będzie chciało mówić, to nie powie. To żebyśmy naprawdę... Wielu rodziców nie rozumie tego, że to nie jest nasz podwładny, którego my mamy przesłuchać, żeby wiedzieć, co jest. On jak będzie chciał, to sam powie. Albo...
Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano o tym, czym dla rozwoju dziecka może skutkować nieobecność rodzicielska. Marta i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są z nami. Za chwilę po przerwie ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Będziemy domykać te zagadnienia, które dyskutujemy od 23. Proszę pozostać z nami. Za niespełna 14 minut minie godzina pierwsza. Niecały kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. Dzisiaj przypomnę, że w ramach cyklu Bo tak nas wychowano dyskutujemy o tym, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci. Pomagają nam przybliżyć to zagadnienie Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnie paręnaście minut dla Państwa. Facebook, a konkretnie fanpage Radio Plus i pod nim, pod pierwszym postem od góry, miejsce na Państwa refleksje. Tam pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli dla świetlików. Magdalena napisała, zarówno nieobecność, jak i nadgorliwa obecność rodziców może wyrządzić szkody. We wszystkim unikajmy, zachowajmy zdrowy umiar adekwatny do sytuacji, wieku i potrzeb dziecka. Tak, oczywiście to jest bardzo słuszna myśl i będziemy o tym rozmawiać, już mówię kiedy, zerkam do terminarza. 14 kwietnia w poniedziałek z Koriną Bulendą, coachem będziemy rozmawiać o tym, czym różnią się rodzice nieobecni od tych helikopterowych i jakie niebezpieczeństwa kryją się właśnie w jednym i w drugim. Także to zagadnienie, można powiedzieć, już tutaj Magdaleno zapowiedziałaś. Bardzo dziękuję, że to też pomaga nam już informować o tym, co w Nocnych Światach będzie za nieco ponad tydzień. Ines jeszcze do nas pisze. Pokaż swój styl przywiązania, to powiem ci, jak traktowali cię twoi rodzice. Na przykład mawiają, niedostępny ojciec to niedostępny syn, brakujący ojciec, zaniedbane dzieci. No niestety tak. To smutna konstatacja. Też patrzę na to, co napisała Małgorzata. Różne są błędy w postępowaniu rodziców. Rodzic z uzależnieniami, nadopiekuńczy, przemocowy, nieobecny. A czy jest określone, który z nich jest najgorszy? Który niesie za sobą najgorsze skutki w życiu dzieci? Pytam, bo chyba znane jest powiedzenie, że lepszy taki niż żaden, czyli jaki właściwie jest najgorszy, najtrudniejszy. Pani Małgorzato, nie ma odpowiedzi na takie pytanie. To jest kwestia absolutnie niemożliwa do określenia. Oczywiście zgadzam się z tym, że każdy rodzic obecny jest lepszy od tego, którego nie ma. No niestety ci obecni rodzice czasami mają drastyczne skutki dla życia swoich dzieci. No i tutaj mamy bardzo trudną kwestię etyczną do rozwiązania, której nie podejmuję się w tej chwili rozwikłać, bo myślę, że 2 godziny to by było za mało, żeby tutaj przedyskutować kwestię, czy rodzic obecny, czy taki, który ma zły wpływ na dziecko, jest lepszy. Nie wiem, pani Małgorzata, natomiast trzymając się dzisiejszego pytania, które zawarliśmy w temacie, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci, no to w jaki sposób odpowiada na to Norbert, pisząc, śmiercią z tęsknoty, rozwojem depresji, lęków, zerowym poczuciem własnej wartości, chorobami, uzależnieniami. I w dużej mierze nie sposób się z tym nie zgodzić. Dlatego chcemy na koniec mówić przede wszystkim o tym, w kluczu pozytywnym, jak być uważnym i obecnym dla dzieci, by nie działo się to kosztem z jednej strony relacji małżeńskiej, z drugiej strony pracy czy innych ważnych sfer życia, ale żeby jednocześnie być obecnym wobec swoich dzieci, również fizycznie, jak i emocjonalnie, psychicznie i duchowo.
Mhm. Wiesz, Paweł, dobrze, że powiedziałeś też o życiu małżeńskim. Trudno jest mi powiedzieć, jak jest statystycznie. Pewnie to jest trochę tak, że patrzę przez pryzmat naszej pracy z parami. Powiem tak, zaniedbanie tego życia małżeńskiego jest w naszej pracy, kiedy spotykamy się z ludźmi, najczęstsze. No, ale też z tego powodu ludzie do nas trafiają. Bo właściwie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy ma dobę, która ma 24 godziny. W tym czasie trzeba też trochę się przespać i wykonać różne obowiązki. I tak naprawdę należałoby ten czas podzielić między pracę zawodową czy pracę w domu, między dzieci i tak ogólnie rzecz biorąc rodzinę, bo często też czy przyjaciół. Jeszcze do tego jest jeszcze i powinien być jakiś mój czas dla mnie i czas na małżeństwo. I no właśnie z naszego punktu widzenia bardzo często ludzie nie mają czasu na małżeństwo, czyli na to, żeby pobyć z mężem, z żoną tylko we dwoje, ale również jak dzisiaj rozmawiamy o tym, to bardzo często nie ma tego czasu dla dzieci. Czyli właściwie praca, no to jest taki konstans. Często tak naprawdę jacyś przyjaciele czy jakieś sprawy innych ludzi. No i w wielu przypadkach tak naprawdę ten święty mój czas czasami tak naprawdę. To są różne proporcje w różnych rodzinach. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby tak naprawdę przyjrzeć się, czy jest taki zdrowy balans, czy jest taka możliwość, że można zaspokoić potrzeby zarówno własne, potrzeby ekonomiczne rodziny, ale też potrzeby tak naprawdę emocjonalne dzieci, potrzeby emocjonalne małżonka czy małżonki. przyjrzeć się również temu tak naprawdę, co my robimy z tym czasem. Bo bardzo często tak naprawdę ten czas przecieka nam przez palce. I to jest taki czas, kiedy spędzamy go w taki sposób z telefonem, gapiąc się na jakieś niekoniecznie wartościowe programy, czy prowadząc jakieś dyskusje, które nie są jakby też nic nie wnoszą do naszego życia. I tu nie o to chodzi, że
ale
mamy...
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale ci ludzie, którzy w taki sposób funkcjonują, mają przekonanie, że są z rodziną, że spędzają czas z rodziną, no bo są w domu. To, że nie rozmawiają, to, że nie patrzą na siebie, to, że nie mają sobie nic do powiedzenia, nic nie robią razem, to jakby już ich nie interesuje. Byli w domu w tym czasie.
Masz rację, oczywiście. I też chcę powiedzieć o tym, że najczęściej takim niezaniedbywanym obszarem jest praca. Znaczy, oczywiście praca jest bardzo ważna, nie chcę tego bagatelizować, natomiast chodzi o to, że bardzo często jest takie przekonanie, że tą całą resztę można odroczyć, że przecież jak znajdę w końcu czas, to porozmawiam z mężem, jak znajdę w końcu czas, bo przecież nie mam tego czasu, to porozmawiam z dziećmi.
W przyszłym roku pojadę z dzieckiem na rower.
Właśnie, spędzę z nim trochę czasu, ale na razie to nie mam tego czasu. I bardzo często to są takie sytuacje, że to, co jest naprawdę bardzo ważne, czyli tak naprawdę to, że jeżeli pracujemy, to pracujemy po to, żeby naszej rodzinie było dobrze, to w pewnym momencie orientujemy się, że tak naprawdę nie mamy więzi, czy małżeńskiej, czy rodzicielskiej, no bo po prostu więź tworzy się, kiedy poświęcamy sobie czas. Jeśli tego nie robimy, to po prostu ta więź nie tworzy się. Więc tak naprawdę no to jest bardzo ważne, żeby sobie to uzmysławiać, że chociaż czasami jesteśmy bardzo zmęczeni, to warto jest sobie powiedzieć, że dzisiaj przeczytam bajkę dziecku mimo mojego zmęczenia, że dzisiaj wypiję kawę czy herbatę z moją żoną pomimo tego, że może pograłbym na komputerze.
To tu się z tobą oczywiście zgadzam. Ale powiem, kiedy przygotowywałem się do tej dzisiejszej audycji, to ten temat jakby najbardziej mnie wciągnął. Co robić? Jak to sobie zorganizować, żeby to chciało tak zadziałać, tak? Żeby wszystko było w porządku. I doszedłem do takich wniosków. Powiem bardzo krótko. Otóż po pierwsze, kiedy mamy dużo pracy, dużo obowiązków, to trzeba się skupić na tym, żeby ten czas spędzany, czy to z żoną, czy to z dzieckiem, był bardzo takim intensywnym czasem, takiej wysokiej jakości, że nic nas nie rozprasza. To, co mówiłeś przed chwilą o tych telefonach, telewizorach, komputerach, nic nas nie rozprasza. Mamy 15 minut czy pół godziny dla tego dziecka, ale to jest tylko dla dziecka czas i koniec, kropka. I wtedy możemy, nie wiem, czytać, bawić się, wygłupiać, no wszystko jedno, ale to jest taki mój czas tylko z tobą, czy tam, tylko z dzieckiem, czy tylko z żoną i tak dalej. Druga rzecz, którą mam również tak do przemyśleń dla państwa, to takie drobne rzeczy, takie, ja sobie to nazwałem rytuały, ale chodzi mi o to, że takie na przykład wspólne spędzenie z dzieckiem codziennie zjedzenie posiłku, albo na przykład umawiamy się, że wieczorem to dziecku się czyta książkę, tak, albo opowiada na przykład. I wtedy, jeżeli to jest intensywnie tak i regularnie, to już nie trzeba całego dnia poświęcać. To już nie musi być nie wiadomo ile tego, tylko chodzi o to, żeby to był taki rytuał, że wiadomo, że to jest. Następnie to są takie, mówię o tym, że takie mądre wytyczanie granic, tak? To znaczy nie możemy być dla dziecka wtedy, kiedy ono chce, no bo musimy dziecku też postawić granicę, że z tobą jestem wtedy i wtedy, a teraz to jest mój czas z mamą, tak? Na przykład, czy jakoś w ten sposób, no bo mama w jakichś godzinach pracuje, tata w jakichś godzinach pracuje i na wszystko trzeba znaleźć czas, więc to wszystko trzeba sobie jakoś tam poukładać, ale znowu dalej idąc, to małżeństwo, rodzice są dla dziecka takim fundamentem. To jest coś, co jest dla dziecka jakby podstawą wszystkiego. I teraz dobra relacja między rodzicami powoduje, że dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Ja opowiadam taką rzecz, bo kiedyś taki eksperyment widziałem na własne oczy. Mianowicie zwróćcie Państwo uwagę, jak to jest, kiedy dzieci w domu są i rodzice się na przykład kłócą albo mają ciche dni, jakaś taka napięta atmosfera jest. Co się z dziećmi dzieje? Znikają. Znikają gdzieś w swoich pokojach, nie wiadomo gdzie. Ewentualnie czasem podsłuchują, czy nie za bardzo się rodzice kłócą. A jak rodzice siedzą na przykład, usiądą na kanapie przed telewizorem, czy tam bez telewizora, zaczynają się śmiać, wygłupiać, nie wiem, opowiadają sobie coś, planują coś, jest wesoła, ciepła, dobra atmosfera, to te dzieci wypełzają z tych zakamarków i oblepiają tych rodziców, jakby próbując zaczerpnąć tej dobrej energii od tych rodziców. To jest bardzo istotne, te same dzieci instynktownie pokazują nam, co jest dla nich ważne. I jeszcze taka jedna rzecz, mianowicie musimy się zastanowić, co jest ważne, co jest ważniejsze, co jest pilniejsze jedno od drugiego i zaplanować sobie czas. Znaczy, jeżeli to może być na przykład plan na cały tydzień. Dziecko będzie wiedziało, możemy wywiesić to gdzieś dziecko będzie wiedziało, że wtedy i wtedy to tata czyta książkę, czy tam coś tam tata zrobi z dzieckiem, tylko jest jeden tutaj szkopuł w tym wszystkim. To się musi wydarzyć. Jeżeli to będzie zapisane i dziecko będzie wiedziało, że tak ma być, to się musi wydarzyć.
Mhm. I tak naprawdę to też jest taki pomysł na to, kiedy rzeczywiście tego czasu nie mamy zbyt wiele.
No tak, ja o tym cały czas mówię.
Tak, i wtedy to dziecko po prostu wie, że jest dla nas jednak ważne. Ale też, Bogdanie, tak jak mówiłeś o tym, to dla mnie ważne jest to, żeby to nie tylko były takie raz na jakiś czas wielkie wydarzenia.
Właśnie mówiłem o tym, że drobne codziennie, 15 minut, pół godziny, w zależności od możliwości, tak? Nie musi być tego dużo, ale codziennie i takie naprawdę jeden na jeden. Mhm.
No tak, i rzeczywiście też bardzo ważne jest to, żeby dzieci widziały rodziców również w takiej sytuacji, kiedy rozmawiają jeden na jeden, kiedy się uważnie słuchają, kiedy ci rodzice są dla siebie ważni, bo dzisiaj też mówiliśmy o tym właśnie modelu przywiązania, o tym, że te dzieci muszą zobaczyć tę relację, że ta relacja jest możliwa. I ludzie mogą się wzajemnie szanować, że mogą ze sobą rozmawiać, że mogą czuć się ze sobą bezpiecznie, że mogą być dla siebie ważni, że mogą stanowić jedną drużynę. Wspólnie mogą ustalać strategie wychowawcze i nie grać w dobrego i złego policjanta ze sobą, tylko mówić dziecku, ustaliliśmy, zdecydowaliśmy, my rodzice. I to jest naprawdę największy zasób później dziecka, kiedy ono idzie w życie, bo ono będzie po prostu chciało na życie partnera. Ono będzie chciało kogoś, kto nie będzie z nim wchodził w jakąś rywalizację, w walkę, tylko
będzie uciekał.
Tak, i będzie tworzyło zespół po prostu. Chciało po prostu kogoś. Będzie się nadawało do gry zespołowej.
Zamykając dzisiejszą rozmowę, możemy tylko potwierdzić to, co padło w trakcie tego wieczoru, kiedy dyskutowaliśmy kwestię nieobecności rodziców. Więc jeżeli rzeczywiście ona się pojawia w procesie wychowania, no to prowadzi to do bardzo dużej liczby negatywnych konsekwencji, które pojawiają się zarówno w funkcjonowaniu samej rodziny, jak też i w rozwoju dziecka, a później w funkcjonowaniu jego rodziny i jego funkcjonowania społecznego. Ale niebagatelną rzeczą i naprawdę stojącą na pierwszym miejscu w tym wszystkim jest to, o czym mówiliśmy właśnie w tej ostatniej części, mianowicie relacja rodzicielska, czyli relacja między rodzicami, bo ona jest tą zasadniczą bazą, która powoduje, że z niej wypływają wszystkie inne relacje w rodzinie. Pozwolę sobie zakończyć tym, co napisał Mikołaj do nas na Facebooku. To jest dowcip, niestety smutny dowcip. Mały chłopiec modli się wieczorem. Panie Boże, proszę spraw, żeby tata wrócił do domu. Mama wzruszona mówi, to takie słodkie, synku. Czy naprawdę tęsknisz za zmęczonym, nieobecnym tatą? Nie, ale komputer się zepsuł, a tylko on wie, jak go naprawić. No tak, można się pośmiać oczywiście, bo jest to trochę śmieszne, ale tylko trochę. Bo w gruncie rzeczy tak naprawdę to jest smutne, bo co z tego wynika, że komputer jest ważniejszy od taty i w tej tęsknocie za tatą nie ma relacji, tylko jest pewna potrzeba, którą tata może rozwiązać, bo jest pewnym narzędziem do tego, żeby synkowi było lepiej w relacji z komputerem. Przykre to i smutne, ale niech to będzie pewną kwintesencją tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w kategoriach negatywnych, bo staraliśmy się zakończyć tymi pozytywnymi myślami, które mam nadzieję się udało Państwu także przekazać, zamykając dzisiejszą dyskusję, która dotyczyła tego, czym rodzicielska nieobecność może skutkować u dzieci. To w ramach comiesięcznego cyklu, bo tak nas wychowano, który tego wieczora był w Nocnych Światłach. A naszymi ekspertami i współtwórcami tego cyklu byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa i moi goście, Beata Janowska, dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dobrej nocy życzę i Bogdan Janowski również serdecznie dziękuję i życzę dobrej nocy.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję także Państwu, dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas, dziękuję za wszystkie myśli, które licznie pojawiły się na Facebooku. Zamykamy na ten moment forum wymiany myśli dla świetlików, bo Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, od 23 do pierwszej, a ponieważ mamy 4 minuty po pierwszej, to już czas najwyższy kończyć dzisiejsze spotkanie. To miejsce na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus będzie czynne dopiero w poniedziałek, bo Nocne Światła 4 razy w tygodniu. Zaczynamy po 23, od poniedziałku do czwartku. Czeka nas weekendowa przerwa. Ale przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Żegnam się z Państwem do poniedziałku, kiedy to tuż po 23 usłyszymy się ponownie i tym razem w cyklu Miłość w praktyce będziemy rozmawiać o tym, po czym poznać, że jesteśmy uzależnieni od drugiej osoby. Gośćmi w poniedziałek będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.